Cześć, ja się nazywam Krzysztof Kępiński i z programowaniem jestem związany od ponad 15 lat. W tym czasie zebrało się trochę doświadczeń, zebrało się trochę obserwacji z tego, jak wygląda praca programisty i cała ta otoczka, która wokół programisty często krąży. Jak może wiesz, bazując na amerykańskich filmach tworzonych przez Hollywood, a także przez ogólnie rozumianą popkulturę, powstało bardzo wiele mitów i takich wypatrzeń, jeśli chodzi o to, jak wygląda praca programisty. No bo to właśnie w tych filmach czy serialach możesz zobaczyć programistę jako takiego zamkniętego w sobie introwertyka, ubranego w koszulę, w kratę, która gdzieś tam siedzi sobie w piwnicy i cały czas przez całą dobę tak naprawdę pisze kod. No, oczywiście praca programisty tak na co dzień nie wygląda, to możesz się domyślać, że to jeden z najbardziej, najczęściej powtarzanych mitów związanych właśnie z pracą w IT, czy też z pracą programisty. Minęły już czasy, w których jeden człowiek może zawojować świat i stworzyć oprogramowanie, które podbije cały świat. Obecnie programista pracuje w zespołach, to jest najczęstszy układ, najczęstszy setup, który możesz zobaczyć. W związku z tym musi posiadać jakiś zestaw umiejętności interpersonalnych, jakiś zestaw umiejętności takich, nazwałbym je, miękkimi, bo to nie tylko praca w zespole, ale również kontakt z biznesem. Obecnie odeszliśmy już od takiego pojmowania IT jako miejsca powstawania kosztów w firmach, a tak naprawdę IT przesunęło się na trzon działalności, stanowi główną wartość, czy stanowi główny przedmiot, wokół którego obraca się działalność firmy. W związku z tym kontakt programistów z biznesem również nabrał na sile. No i oczywiście programiści muszą jak gdyby umieć w jakiś sposób z tym popularnym biznesem się dogadać. Jeśli byśmy spojrzeli na takie najbardziej popularne miejsca czy rodzaje organizacji, w których pracuje programista, to z pewnością będą to software house, korporacje i startupy. Oczywiście w zależności od tego, jak duża jest firma, jak duży jest zespół, jaki to jest rodzaj produktu i tak dalej, pewne detale z codziennej pracy programisty mogą się różnić, natomiast w ogólności można powiedzieć, że jest to bardzo podobna praca, niezależnie od tego, jak duża jest firma, czy nad jakim oprogramowaniem pracuje. Z racji na to, że programista pracuje w zespole i współtworzy ten program z innymi programistami, musi istnieć jakaś baza, jakieś repozytorium, w którym ten kod będzie składowany, tak aby wielu programistów pracujących jednocześnie nad tą samą częścią oprogramowania nie nadpisywało czy nie usuwało sobie wzajemnie kodu. Mówimy o czymś takim jak repozytorium kodu. Możesz to rozumieć jako takie miejsce, jedno centralne miejsce, w którym składowany jest właśnie ten kod. No i programiści ten kod albo do siebie pobierają, albo wysyłają w jakiś sposób zaktualizowany kod. Najpopularniejszym obecnie systemem do zarządzania właśnie kodem w ten sposób jest z pewnością Git. No i może słyszałeś również o GitHubie jako takim serwisie internetowym, który właśnie umożliwia składowanie kodu za pomocą narzędzia, którym jest Git. Dlatego każdy programista na co dzień ma do czynienia w jakiś sposób z Gitem. Bądź to z GitHubem, jeśli faktycznie jest to takie miejsce czy taki serwis, w którym najczęściej składuje się kod. Ponieważ programista pracuje nad pewnymi projektami, a schodząc niżej nad jakimiś funkcjonalnościami, które implementuje w oprogramowaniu, musi umieć posługiwać się popularnymi narzędziami do zarządzania projektami. W IT dosyć mocno przyjął się taki sposób zwinny zarządzania projektami i wytwarzania oprogramowania. Być może słyszałeś o takich pojęciach jak Agile czy Scrum. Dlatego programista na co dzień korzysta z takich rozwiązań jak Jira, Trello, GitHub właśnie, jako takie, może Asana, jako takie systemy do zarządzania projektami. Kiedy zaczyna pracę nad jakimś funkcjonalnością, pobiera sobie taki ticket, takie zadanie, które znajduje się, jest przyporządkowane do niego w narzędziu do zarządzania projektami, aktualizuje odpowiednio status, bądź też przypisuje innych członków zespołu i rozpoczyna pracę. Oczywiście podstawową rzeczą, którą robi programista, jest pisanie kodu, ale nie jest to jedyna rzecz, którą robi. Nieraz zaryzykowałbym twierdzenie, że więcej kodu musi przeczytać niż napisać. Tak, tak, to nie jest przejęzyczenie. Faktycznie my, programiści, bardzo dużo kodu czytamy, zanim napiszemy jakąś linijkę własnego rozwiązania. Korzystamy z dokumentacji, korzystamy z zasobów dostępnych w internecie, z takich portali jak na przykład Stack Overflow. Nieraz googlujemy, szukamy jakiegoś rozwiązania czy błędu, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Wreszcie czytamy kod naszych kolegów. Całkiem dużo jest tego czytania. No ale oczywiście od czasu do czasu trzeba też jakąś linijkę kodu napisać. No i tutaj oprócz własnych rozwiązań korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, które są już dostępne, które zostały przetestowane przez całe środowisko, wiele razy użyte i wiele błędów zostało w nich rozwiązanych. Myślę tutaj o różnego typu bibliotekach i frameworkach, które w zależności od języka są oczywiście różne, ale które zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają pracę, jeśli tylko wiemy, w jaki sposób korzystać z tych rozwiązań i czynimy to odpowiedzialnie, bo nie chodzi o to, żeby nasz projekt był przesycony mnóstwem zewnętrznych bibliotek, bo to jest łatwa droga do straty stabilności, utraty stabilności i problemów w późniejszym zarządzaniu takim projektem. Oprócz kodu, który realizuje pewne funkcjonalności założone przez biznes czy też przez produkt menadżera, piszemy również testy. Testy to również jest kod, mówimy nieraz o testach jednostkowych, o takich chyba najczęściej, najbardziej używanych. Jest to kod, który testuje nasz kod albo nasze funkcjonalności. Dlaczego to robimy? Po to, żeby takie testy móc uruchamiać, po to, żeby takie testy automatyzowały nam testowanie. Nie chcemy z każdą nową linijką kodu, którą napiszemy, czy z każdą nową funkcjonalnością, testować całej aplikacji od nowa, ponieważ zajęłoby to bardzo dużo czasu. Oczywiście w pewnych zastosowaniach tak się robi, natomiast testy automatyczne, które uruchamiają się błyskawicznie i są w stanie sprawdzić, czy nadal pozostałe części naszego programu działają tak, jak założyliśmy, pomimo naszych zmian, to jest nieoceniona rzecz. Testy uruchamiamy w ramach pewnego Continuous Integration Tool, pewnego narzędzia, które daje nam możliwość właśnie uruchamiania kodu w momencie, kiedy tego chcemy, uruchamiania kodu testów. Jest to taki proces zautomatyzowany. Takie narzędzie w momencie, kiedy sprawdzi, że wszystkie testy są zielone, czyli wszystkie testy przechodzą, jest w stanie nasz kod na przykład wrzucić na serwer produkcyjny albo zrobić jakąś automatyczną rzecz, którą potrzebujemy, więc jesteśmy sobie w stanie cały taki proces zautomatyzować. Oprócz pisania kodu i pisania testów, usuwamy kod. Czynimy to wręcz bardzo chętnie. Jeśli jesteśmy w stanie usunąć kod, to znaczy, że nie będziemy już musieli w jakiś sposób nim zarządzać. Pewien problem jak gdyby nam ucieka. Dlatego doświadczeni programiści, tacy senior deweloperzy, są zazwyczaj bardziej zadowoleni z tego, jeśli kod jest usuwany, niż dodawany, ponieważ każda kolejna nowa linijka kodu oznacza dodatkowy poziom skomplikowania i dodatkową rzecz, którą trzeba później w przyszłości zarządzać, testować i tak dalej. W momencie, kiedy piszemy kod, oczywiście on lokalnie może nie działać. Podejmujemy bardzo wiele takich iteracji, które mają za zadanie sprawdzenie, czy to, co napisaliśmy, działa. Dlatego lokalnie na naszym komputerze, na naszym laptopie, w momencie, kiedy już wydaje nam się, że ten kod realizuje funkcjonalność, która jest do oprogramowania, uruchamiamy i sprawdzamy, czy tak faktycznie jest. Oczywiście najczęściej okazuje się, że nie, że są jakieś błędy, wówczas znowu wracamy do kodu, poprawiamy i sprawdzamy ponownie, czy nasza aplikacja działa zgodnie z założeniami. Zazwyczaj takich iteracji jest naprawdę sporo. Ale praca, taka codzienna praca programisty, to nie jest tylko pisanie kodu, czy też dodawanie, powiedzmy, funkcjonalności, ale również naprawianie błędów. Zazwyczaj, jeśli projekt startuje, jest w takiej fazie greenfield, tak zwanej, to oczywiście tylko dodajemy nowe funkcjonalności. Tam pojawiają się cały czas bardzo szybko nowe rzeczy. Nie ma jeszcze, jak gdyby, użytkowników, dlatego mało jest błędów do poprawy. Natomiast z czasem, gdy projekt dojrzewa, gdy jest coraz więcej funkcjonalności, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane, gdy rośnie nam złożoność i tak zwany dług technologiczny, pojawiają się błędy, które trzeba naprawiać. I to też jest jedno z zadań, które trafia dla programisty. Czyli w tym narzędziu, o którym mówiłem, do zarządzania projektami, oprócz takich tiketów, zadań polegających na dodaniu nowej funkcjonalności, są zadania polegające na naprawie błędu. No i taki błąd trzeba w jakiś sposób najpierw zidentyfikować, zrozumieć, co go powoduje. Taki proces, który ma za zadanie właśnie znalezienie przyczyn błędu, to jest debugowanie kodu. Debugowanie to jest taki proces, który niektórzy bardzo lubią, niektórzy nienawidzą. Generalnie pewnie programiści dzielą się na tych, którzy właśnie lubią dodawać nowe funkcjonalności i szybko widzieć, jak one wyglądają, że już są dostępne i można je klikać. I tych, którzy właśnie lubią troszkę powęszyć w kodzie, poszukać przyczyn pewnych problemów i poulepszać co nieco właśnie w oprogramowaniu. Z racji na to, że pracujemy w zespołach, musimy również dokumentować swój kod po to, żeby inni programiści potrafili go zrozumieć, odczytać, żeby wiedzieli, dlaczego takie, a nie inne decyzje zostały podjęte, a wreszcie jak ten nasz kod użyć, jeśli potrzebowaliby to zrobić w własnym oprogramowaniu, które oni dodają. Dokumentujemy kod w różny sposób. Może to być część kodu źródłowego, czyli całego tego kodu, które jest gdzieś składowane. Może to być taka też dokumentacja zewnętrzna w jakimś popularnym narzędziu. Bądź to dokumentacja dla klientów, użytkowników zewnętrznych, bądź to dokumentacja taka wewnętrzna, opisująca jak, w jaki sposób podeszliśmy do problemu, dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie i jakie konsekwencje z tego wynikają. Generalnie programista ma całkiem dużo myślenia w ciągu dnia i powiedziałbym, że dużo lepsze efekty przynosi, jeśli faktycznie jesteśmy w stanie przemyśleć nasze rozwiązanie, zastanowić się, poświęcić trochę czasu na przemyślenie, jak to, co napiszemy, wpłynie na pozostałe części systemu, niż takie szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemu, które na ten moment w takim bardzo ograniczonym zakresie wydaje się, że odniosło pozytywne rezultaty, natomiast jeśli nie przewidzimy, w jaki sposób to może wpłynąć na pozostałe części systemu, to jeden rozwiązany problem może najczęściej rodzić wiele z nich, więc programista powinien całkiem dużo pomyśleć i zastanowić się, zanim napisze jakąkolwiek linijkę kodu. W momencie, kiedy mamy już takie poczucie, że oprogramowanie, które pisaliśmy, że funkcjonalność, którą oprogramowaliśmy, działa zgodnie z założeniami, warto by było wysłać to do tego centralnego repozytorium, żeby znalazło się to w centralnym miejscu i było dostępne dla innych programistów. Ale nie robimy tego w ten sposób, tak jakbyśmy nadpisywali albo dodawali jakiś akapit, na przykład w dokumencie tekstowym. Tworzymy tak zwany pull request. Jest to jak gdyby taka prośba, czy taka chęć dodania albo usunięcia jakiegoś kodu. Taka chęć, taki pull request jest później oceniany przez innych programistów zespołu. Mówimy tutaj o tak zwanym code review, czyli właśnie przeglądzie kodu. No i ci programiści patrzą, co my chcemy do tego miejsca centralnego dodać, co chcemy ująć, mogą skomentować te nasze zmiany, mogą nas naprowadzić, mogą nam wskazać jakieś potencjalne problemy, jakieś błędy. Jest to świetne narzędzie do tego, żeby nie tylko pozostali programiści zespołu jak gdyby zaznajmili się z naszym kodem, ale również żebyśmy my jako programiści byli w stanie się uczyć, jeśli dostajemy taki właśnie feedback bezpośrednio do kodu, nieraz jakieś wskazanie dobrych praktyk, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko się rozwijać. Dlatego przechodzenie takiego procesu code review, chociaż nieraz dosyć stresujące, no bo wystawiamy swoją pracę, jakby nie patrzeć na ocenę innych, mimo wszystko jest ważne. Istotne jest, żeby programista dostawał taki konstruktywny feedback, a nie tylko coś w rodzaju hejtu wystawiające naszą pracę na pośmiewisko. W momencie, kiedy nasz kod, te zmiany, które chcemy wprowadzić, zostają zaakceptowane, mówimy o tym, że możemy zmerdżować nasz kod, czyli dodać do tego głównego brancha, do tego głównego miejsca, w którym ten kod jest przechowywany. Co jakiś czas ten główny branch, to główne miejsce należy, mówimy, zdeployować, czyli wrzucić, czyli w jakiś sposób przenieść na serwer ten produkcyjny, czyli ten serwer, na którym działa oprogramowanie. Mówimy wówczas właśnie o deployu. Oprócz takiej pracy technicznej związanej z pisaniem kodu, z przechodzeniem przez cały ten proces przeglądu kodu i pisania testów, programiści całkiem mocno też uczestniczą w różnego rodzaju meetingach. Tak jak mówiłem, współpracują w zespołach, dlatego dobrze jest wręcz nieraz angażować programistów na różnych fazach, na przykład prac koncepcyjnych nad nową funkcjonalnością, po to, żeby mogli oni dodać w jakiś sposób coś od siebie, żeby mogli już na tej wczesnej fazie na przykład powiedzieć, że hola, hola, to jest niemożliwe technologicznie, bo to się będzie wiązało z takim, a nie innym kosztem, czy długiem technologicznym, czy problemami. Myślę, że coraz bardziej ta świadomość rośnie i coraz więcej faktycznie angażuje się programistów, stąd programista na co dzień uczestniczy w różnego typu meetingach. Wreszcie programista, jeśli tylko jest taka możliwość ze strony pracodawcy, może też rozwijać swoje kompetencje w trakcie pracy. Co prawda większość osób robi to jak gdyby po godzinach, tych po 8 godzinach pracy. Natomiast nieraz na przykład pracodawca daje, powiedzmy, taki piątek wolny na to, czy jakąś część na przykład dnia, na to, żeby programista mógł zaznajomić się z nowymi technologiami, żeby mógł sprawdzić, pobawić się trochę z nowymi frameworkami, żeby w jakiś sposób mógł rozwijać swoje kompetencje. I to jest świetna sprawa, świetne miejsce do tego, żeby właśnie rozwijać swoje kompetencje. No i na końcu bardziej doświadczeni programiści, oprócz takiej pracy ściśle technicznej związanej z pisaniem kodu i wszystkim, co się z tym wiąże, również bardzo często są jakimiś liderami zespołu, w związku z tym w jakiś sposób zarządzają pracą innych programistów, bądź też na przykład są mentorami dla młodszych stażem kolegów i koleżanek, więc to na pewno też jakaś część dnia jest na to przeznaczona. No i na koniec dodam jeszcze, że programiści oprócz tych wszystkich rzeczy również piją kawę, chodzą na lunche, opowiadają o wakacjach, nowych grach, oglądają śmieszne kotki w internecie i robią wszystko to, co pozostali normalni pracownicy biurowi. Także tutaj ta praca się jakoś wcale mocno nie różni. Myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że trochę odczarowałem to, jak wygląda praca programisty na co dzień i teraz już bardziej masz świadomość, co ten przysłowiowy, biedny programista w pracy robi. Dziękuję.